Na europejskie drogi zaprasza Wojciech Sobociński. Skierują nas one dzisiaj do Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, byśmy porozmawiali o tym, od kiedy w kieszeniach Polaków, w portfelach Polaków znajdujemy banknoty i jaka była historia polskich banknotów. Ale nim spotkamy się z panem Leszkiem Beszczyńskim, pora na Euronewsy Ireneusza Sangera.
Plan Junckera warty 315 miliardów euro będzie wspierał również inwestycje poza granicami Unii Europejskiej. Tak wstępnie zapowiada Komisja Europejska podczas debaty w Parlamencie Europejskim. Posłowie krytykują komisję, że dotychczas kredyty trafiają przede wszystkim do najbogatszych krajów unijnych.
Wiceprzewodniczący komisji Jyrki Katainen powiedział, że prowadzone są prace nad utworzeniem oddzielnego funduszu, który wsparłby inwestycje przede wszystkim w Afryce. Nowy program miałby pomóc uporać się z przyczynami imigracji. Szczegóły mają być przedstawione w drugiej połowie roku. Komisja Europejska twierdzi, że ponad 140 tysięcy małych i średnich firm w 26 krajach unijnych ma odnieść korzyści z planu Junckera. Posłowie zwracali jednak uwagę, że najwięcej zaakceptowanych już projektów pochodzi z Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii. Eurodeputowani dziwili się, że plan Junckera wsparł m.in. budowę autostrady w Bawarii, czyli najbogatszym regionie Niemiec, a zatwierdzone projekty z krajów Europy Środkowo-Wschodniej to zaledwie pojedyncze przedsięwzięcia. W Polsce na przykład udzielono kredytu na dwie linie produkcyjne mleka w proszku. Komisja Europejska wnioskuje o przedłużenie programu ponad 3 lata oraz o zwiększenie pomocy dla małych i średnich firm. Strasburg, Tomasz Majka, Polskie Radio.
Rośnie sprzeciw w Unii Europejskiej wobec pomysłów Francji i Niemiec dotyczących wprowadzania płacy minimalnej w transporcie międzynarodowym. To szansa dla polskich przewoźników, w których uderzają przepisy przygotowane przez Paryż i Berlin. Ta sprawa była omawiana na spotkaniu unijnych ministrów transportu w Luksemburgu na wniosek Warszawy.
Podczas narady w Luksemburgu 14 krajów zaprotestowało przeciwko wprowadzanym przepisom, które nakładają zbyt kosztowne, biurokratyczne wymogi na przewoźników. Polska argumentuje, że te pomysły są szkodliwe dla unijnego rynku, dlatego domagała się dyskusji na poziomie europejskim.
Nikt tego nie zamiecie pod dywan,
mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.
Wydawało się jeszcze w ubiegłym roku, że sprawa jest przegrana, że decyzja Niemiec i Francji jest decyzją ostateczną. Dzisiaj wiemy, że tak nie jest.
Komisja Europejska jest teraz pod presją, bo połowa krajów zażądała od niej obrony jednolitego rynku i rozwiązania problemu. Na razie komisarz do spraw transportu Violetta Bulc wypowiada się bardzo ogólnie. Mówi, że pracuje nad wspólnymi przepisami. Chcemy mieć wspólną definicję istniejących zasad. To bardzo ważne dla przewozów kabotażowych. Konieczne jest, jak mówiła unijna komisarz, właściwe zdefiniowanie dumpingu społecznego. O dumpingu mówi Europa Zachodnia. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej stanowczo odpierają te zarzuty. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
Polityczne rozmowy z Turcją zawsze są trudne, zgodnie mówią polscy eurodeputowani, komentując doniesienie o groźbach Ankary zawieszenia realizacji umowy migracyjnej z Unią Europejską. Turecki minister spraw zagranicznych powiedział, że mogłoby do tego dojść, gdyby nie uzgodniono porozumienia o zniesieniu wiz dla Turków.
Według umowy wynegocjowanej jeszcze w marcu obowiązek wizowy ma zostać zniesiony już za miesiąc. Polscy eurodeputowani nie są zaskoczeni politycznymi przepychankami na linii Ankara-Bruksela. Dariusz Rosati, były minister spraw zagranicznych, a obecnie poseł PO, ocenia w rozmowie z Polskim Radiem, że to od Turcji zależy, czy zostaną zniesione wizy dla ich obywateli.
Unii zależy na tym, żeby to porozumienie podpisać i zależy nam na współpracy, ale nie za wszelką cenę. My mamy określony katalog wymagań. W tej chwili jakby piłka jest po stronie tureckiej.
Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Karol Karski zwraca uwagę, że Turcja chce zniesienia wiz, a równocześnie dochodzi do niepokojów na jej terytorium.
Przecież teraz miał miejsce zamach w Stambule, nie pierwszy. Turcja jest państwem, które na własnym terytorium prowadzi działania zbrojne przeciwko własnym obywatelom. Chodzi tutaj o Kurdów.
W dzisiejszym zamachu w Stambule zginęło co najmniej 11 osób, a 36 zostało rannych. Strasburg, Tomasz Majka, Polskie Radio.
Rosja zamierza ogłosić embargo na reeksport towarów z krajów Unii Europejskiej. Jak wyjaśnia agencja Interfax, chodzi o owoce i warzywa z krajów trzecich, które są przewożone przez unijne terytorium. Federalna Agencja Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego zapowiedziała, że zanim wprowadzi taki zakaz, przeprowadzi konsultacje z zainteresowanymi państwami.
Według szefowej Rosjelskoznadzoru Julii Szwabowskiej istnieje podejrzenie, że unijni eksporterzy dostarczają do Rosji towary objęte embargiem, przyklejając im etykietki państw trzecich, głównie afrykańskich. Urzędniczka stwierdziła, że wątpliwości inspektorów budzą certyfikaty przewozowe wystawiane przez takie kraje jak Mozambik, Kongo, Benin, Jemen czy Kamerun. Podejrzewamy, że z afrykańskich krajów przemieszczają się tylko dokumenty, a nie towar, stwierdziła Szwabałskiene. Jako przykład wskazała towary z Polski, które mogą wjeżdżać do Rosji jako produkty pochodzące z Kamerunu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
Komisja Europejska otrzymała zgodę unijnych krajów na wgląd w międzyrządowe umowy gazowe jeszcze przed ich podpisaniem. Ma to wzmocnić pozycję przetargową Unii w negocjacjach z Gazpromem. Wspólne stanowisko uzgodnili ministrowie energii na spotkaniu w Luksemburgu. To jeszcze nie koniec prac nad przepisami w tej sprawie, ale coraz bliżej finału, na czym zależy Polsce.
Do tej pory kontrakty międzyrządowe były analizowane po podpisaniu, co utrudniało wprowadzanie jakichkolwiek zmian. Polska zabiegała od dawna o większą przejrzystość, by ograniczyć pole do nadużyć i wyeliminować narzucanie przez Rosję swoich warunków, a także by utrudnić jej rozgrywanie unijnych krajów między sobą.
Bezpieczeństwo dostaw gazu wymaga specjalnego potraktowania.
Mówił w Luksemburgu wiceminister energii Michał Kurtyka. Dodał, że te ustalenia niewiele zmienią w działalności dostawcy, który ma czyste ekonomiczne intencje.
Natomiast jeżeli za tym będzie stała jakaś gra o charakterze geopolitycznym, jak to się dzieje w wypadku Rosji, na pewno to będzie trudniejsze.
Porozumienie unijnych krajów przewiduje też, że komisja będzie oceniała zgodność umów nie tylko z europejskim prawem, ale też z celami Unii Energetycznej. To ważne w kontekście budowy drugiej magistrali gazociągu północnego, który został uznany przez komisję za sprzeczny z celami Unii Energetycznej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio.
Teraz przepisami zajmie się Parlament Europejski, który ma przyjąć wspólne stanowisko do jesieni. Później rozpoczną się negocjacje europosłów z unijnymi rządami i to od ich wyniku będzie zależeć ostateczny kształt przepisów.
Były to najświeższe europejskie informacje przygotowane przez Ireneusza Sangera, a teraz pora na przegląd prasy Krzysztofa Rogozińskiego.
Porozumienie Europy, Unii Europejskiej z Ankarą wielu ekspertów uznaje za fatalne. Przewidują, że fala emigracji nie opadnie, tyle tylko, że zamiast Syryjczyków i Afgańczyków do strefy Schengen napływać będą Turcy. 16% Turków zapowiada, że zaraz po otwarciu granic wyemigruje do Unii Europejskiej, a ich 15-16% to mniej więcej 12 milionów osób. W tygodniku Przegląd tekst Jarosława Gizińskiego, czekając na Turków. A więc wpuścić do Europy Turków, czy czekać, aż oni pozwolą wypłynąć w stronę Grecji tysiącom uchodźców? Oto dylemat Europy. Nie tylko polityków w Niemczech i Francji, którzy nie chcą przegrać z kretesem wyborów, które u nich już w przyszłym roku, a przegrają, jeśli czegoś nie postanowią w sprawie uchodźców, czegoś, co zaakceptują ich elektoraty. Idealnego rozwiązania na razie nie widać, co gorsza, autorytarny prezydent Turcji, nie boimy się tych słów, szantażuje Europę. Jeśli Unia Europejska odmówi Turcji bezwizowego ruchu, to oni nie będą widzieć, nie zechcą wiedzieć, że tysiące osób z Iraku, Syrii, Afganistanu przenika przez Turcję na kontynent. Z drugiej strony to opinia emerytowanego dyrektora brytyjskiego wywiadu. Otwarcie granic dla milionów Turków to jakby składowanie benzyny obok pożaru. Nie ma dobrego wyjścia. Nas w Polsce bezpośrednio problem niewiele dotyczy, bo do naszego zakątka Europy nie planuje się wybrać prawie nikt z wyczekujących w obozach przejściowych. Zresztą mieszka obecnie w Polsce 2000 Turków i nie ma z nimi większych problemów. Z tych 12 milionów deklarujących zamiar wyjazdu z Turcji do krajów Unii Europejskiej, większość pozostanie u siebie. To raczej są deklaracje zniechęcenia wobec własnej ojczyzny. Ale i tak w ciągu 3 lat mogą to być 3 miliony. Głównie ludzie do 25 roku życia z wykształceniem co najmniej średnim. Nad politycznymi przeważać będą motywacje ekonomiczne. W Europie Zachodniej jest już mniej więcej 4 miliony Turków, połowa w Niemczech i większość jakoś przystosowała się do życia w nowych warunkach. Jest z nimi zdecydowanie mniej kłopotów niż z przybyszami z innych części świata islamskiego. Sielanki nie ma oczywiście, bo też ulegają wpływom ekstremistów, tworzą przestępcze grupy, kultywują rodowe tradycje honoru i zemsty, obce prawnym kulturom krajów Europy. Analitycy Komisji Europejskiej opracowali raport w sprawie tej nowej sytuacji i jednoznaczna konkluzja jest taka, cytuję, proponowana liberalizacja dla obywateli Turcji podróżujących do Unii Europejskiej może mieć wpływ na ryzyko terrorystyczne w Europie. Koniec cytatu. Wiadomo też, że tureckie paszporty będą cennym nabytkiem dla przestępców i ekstremistów z całego regionu, gdyż Turcja nie wprowadziła jeszcze paszportów biometrycznych. Bardzo prawdopodobne też, że prezydent Turcji będzie chciał wykorzystać okazję z otwartymi granicami do Unii Europejskiej, żeby pozbyć się Kurdów, o czym świadczyłaby obecna fala nasilających się prześladowań. Jarosław Giziński, czekając na Turków, tygodnik Przegląd. Polskie Radio
PIK. Gościem europejskich dróg jest pan Leszek Beszczyński z Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego, a spotykamy się z okazji bardzo fajnego wydarzenia, a mianowicie Bank Narodowy Bank Polski wyemitował kolejny, ósmy już banknot kolekcjonerski, tym razem poświęcony rocznicy 1050. rocznicy chrztu Polski. Te banknoty kolekcjonerskie to zupełnie inna jakość, to zupełnie inna wartość, panie Leszku.
Tak, jest przede wszystkim warto podkreślić, że one, jak każde banknoty, mają w swojej szacie graficznej, są oznaczone określonym nominałem, ale z uwagi na to, że ich wartość jest większa, emisja ograniczona, przeznaczenie, tak jak wspomnieliśmy właśnie,
nikt w samej nie zapłaci.
Kolekcjonerskie, nikt nie zapłaci, to znaczy, no można oczywiście, tylko no, my nie proponujemy takie banknoty o nominałach czy 10 czy 20 zł, zgodnie z zasadą obowiązującą w naszym kraju, są prawnym środkiem płatniczym, ale oczywiście do wartości nominału określonego na tym banknocie, czyli banknot 10-złotowy ma wartość 10 zł, a jest droższy, bo zawiera dodatkowe elementy, także nie polecamy płacić, ale można.
Tak, ale wolimy jednak, żeby one były w naszych albumach, żebyśmy mogli je podziwiać, bo banknoty to także swoistego rodzaju dzieło sztuki, to także rzecz, która ma swoje specjalne zabezpieczenia, więc produkcja takiego banknotu jest długim i skomplikowanym procesem. Porozmawiajmy o tym, jak banknoty pojawiły się w kieszeniach Polaków, gdzie były początki, bo wiemy z naszego poprzedniego spotkania, że to zapoczątkowali używanie tych banknotów Chińczycy, że w Europie pierwsi byli Szwedzi. A kiedy to się zaczęło w Polsce? Kiedy pierwsi polscy arystokraci, bo domyślam się, że to się od tej warstwy zaczęło, przestali nosić mieszki z pieniędzmi?
W Polsce to przypada na troszkę późniejszy okres niż Europa, czy Wielka Brytania, czy Szwecja. No jest związane też z takim trudniejszym okresem w naszej historii, bo to jest okres, kiedy Polska była pod zaborami i tak jak często w sytuacji, kiedy zachodzi potrzeba wprowadzenia jakiegoś niestandardowego rozwiązania, pojawienie się banknotów na pewno w każdym kraju było niestandardowym rozwiązaniem, bo przez wieki użytkownicy byli przyzwyczajeni do posługiwania się srebrnymi monetami czy złotymi. U nas pierwsze banknoty pojawiły się w 1794 roku. Pewnie wielu z Państwa skojarzy tą datę, ten rok z powstaniem kościuszkowskim. Otóż no, potrzeba sfinansowania wysiłku zbrojnego spowodowała, że no, nasz przywódcy tego powstania zaczerpnęli z wzorów brytyjskich, z wzorów szwedzkich i wprowadzili do obiegu banknoty kościuszkowskie, pierwsze nasze, nazwane już złotymi polskimi, także stąd też nasza tradycja do dzisiaj jest kontynuowana. No celem było sfinansowanie tego wysiłku powstańczego, wysiłku zbrojnego.
Myślę, że dla wielu to będzie zaskoczenie, że to właśnie Tadeusz Kościuszko miał udział nie tylko w insurekcji, ale także w pojawieniu się w Polsce banknotów. Czy jakikolwiek banknot, ten kościuszkowski, taki oryginalny z 1794 roku, zachował się? Mamy w zbiorach Muzeum Narodowego Banku Polskiego taki nominał?
Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Nie wiem,
miałby nieobliczalną wartość.
Miałby wielką wartość, ale to polecam też przy okazji i dla słuchaczy, i dla siebie o sprawdzenie w informacjach o nowo powstałym Muzeum Pieniądza w Warszawie, które w maju zostało otwarte. Tam znajduje się mnóstwo tematów poświęconych i historycznym pieniądzom, także sprawdzimy to.
Sprawdzimy. Warto. Wiemy, że Bydgoski Oddział Narodowego Banku Polskiego mieści się przy takiej niewielkiej uliczce Ksawerego Drudzkiego Lubeckiego i myślę, że wielu bydgoszczanom to nazwisko niewiele mówi.
Tak, a to przy okazji warto przybliżyć, że może nieprzypadkowo właśnie Oddział Narodowego Banku Polskiego mieści się przy ulicy poświęconej ministrowi skarbu Królestwa Polskiego w 1828 roku, właśnie też cały czas Polska jeszcze jest pod zaborami, z inicjatywy właśnie Ksawerego Drudzkiego-Lubeckiego powstaje w Warszawie pierwszy bank, na dzisiaj byśmy powiedzieli bank centralny, pierwszy bank polski, który jeszcze przed okresem kolejnego naszego powstania, no, historia początku banknotów będzie się przewijała właśnie z naszymi historycznymi powstaniami, wprowadza banknoty nominowane w złotych polskich. Tak jak wspomnieliśmy o tych pierwszych banknotach powstania Kościuszkowskiego, ich żywot był krótszy. Powstanie się kończyło, właściwie no, władze, które tutaj panowały, jak mówimy, zaborcze, przestawały uznawać takie banknoty, ale Polacy podejmowali kolejne próby i to jest właśnie kolejna próba. Powstanie w Warszawie Banku Polskiego i emisja złotych polskich w 1828 roku.
To bardzo niebezpieczne pieniądze jednak były, bo kiedy powstanie upadało, to Polacy zostawali z tymi polskimi pieniędzmi, a Rosjanie na przykład mogli powiedzieć, nie honorujemy tych pieniędzy.
I tak też wykonywali władze zaborcze. Podczas dodatkowym takim banknotem wprowadzonym w początkach naszej historii banknotów obiegowych był w trakcie powstania listopadowego banknot o nominale 1 złotego z godłem w czas Polski i Litwy i on jest kolejnym doskonałym przykładem, że po upadku, po stłumieniu powstania listopadowego władze rosyjskie wówczas nie uznawały tego banknotu. Głównie na tych
czyli miały wartość papieru.
Były symbole narodowe, których no nie chciano okazywać i wprowadzono 10 lat właściwie po powstaniu w 1841 roku wprowadzono ponownie na obszarze Królestwa Polskiego ruble jako banknoty obiegowe.
No właśnie w rublach pan Rzecki rozliczał klientów w lalce, bo to właśnie były te czasy, kiedy Warszawa była pod rosyjskim zaborem. Mieliśmy ruble, czyli mieliśmy banknoty państw zaborczych, a kiedy pojawiły się pierwsze złotówki?
Pierwsze złotówki pojawiły się po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Może nie tak od razu, bo kiedy już mamy tą niepodległość po wielu latach oczekiwaną, jesteśmy w 1918 roku i funkcjonuje wówczas na terenie naszych ziem Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa, instytucja powołana już w 1917 roku, tuż przed odzyskaniem niepodległości, której celem miało być początkowo właśnie uporządkowanie tego obiegu pieniężnego, kiedy Polska stała się z powrotem jednolitym krajem z trzech obszarów zaborczych. Każdy miał swoją, powiedzmy, tą emisję waluty, inny rodzaj, inny system i pierwszym elementem było uporządkowanie tego systemu. I Polska Krajowa Kasa Pożyczkowa zajmuje się emisją, ale wówczas jeszcze nie złotego, tylko marki polskiej. No, od razu decydenci zakładali, że będzie to okres przejściowy, że do momentu, jak uporządkujemy sobie wówczas najważniejsze sprawy, będziemy emitowali markę, ale polską.
No i wtedy pojawia się w naszej historii wielka postać, Władysław Grabski, ten, który zreformował polską gospodarkę i zreformował też polskie pieniądze, polską reformę walutową.
Tak, wówczas spotykamy się z tym, co w historii nazywamy bardzo potocznie reformą Grabskiego. Tak, to jest 1924 rok, powołany zostaje do życia Bank Polski, wprowadzona zostaje nowa jednostka monetarna, jest to ponownie złoty polski. Jako ciekawostkę możemy tutaj powiedzieć Państwu, że to był okres też dużej inflacji, jak to zwykle w takich niespokojnych czasach bywa, inflacja nam towarzyszy. Jest stosunek wymiany tej waluty, prawda? Wówczas za jednego nowego złotego polskiego wprowadzonego w 1924 roku trzeba było zapłacić 1 800 000 marek. Także ta marka polska pod koniec swojego życia, jeżeli tak można powiedzieć, a często używamy tak mówiąc o pieniądzach, życia pieniądza, była już mało wartościowym pieniądzem. Od 24 roku mamy Bank Polski, mamy złotego polskiego i uporządkowany system walutowy.
Zaraz przypomniała mi się denominacja naszych milionów, kiedy to za 1 milion płacono 100 zł, a tutaj za jednego złotego 1 800 000 marek polskich. Taka to była inflacja. Mieliśmy ruble, kiedy byliśmy pod panowaniem rosyjskim, pod panowaniem zaborcy rosyjskiego, a jak było w czasie II wojny światowej?
No w czasie II wojny światowej też posługiwaliśmy się walutą trochę naszą, trochę nie naszą. Na terenie Generalnego Gubernatorstwa okupanci utworzyli bank emisyjny w Polsce. Siedziba tego banku była w Krakowie. Nie wiem, czym kierował się wówczas decydent, ale zezwolił na posługiwanie się naszą tradycyjną nazwą. Ten bank emisyjny, mimo tego, że był założony przez władze okupacyjne niemieckie, emitował złote okupacyjne. W historii nasi starsi radiosłuchacze będą pamiętali, często były potoczną taką nazwę, miały te banknoty, były nazywane złotym krakowskim albo młynarkami. No, to zupełnie ciekawostka taka, że nazwa młynarki pochodziła od nazwiska ówczesnego prezesa tego banku emisyjnego w Polsce, to był pan Feliks Młynarski. W czasie właśnie okupacji na tym terenie funkcjonował ten rodzaj banknotu. Złoty, ale emitowany przez bank emisyjny.
To na terenie Generalnego Gubernatorstwa, bo na przykład w Bydgoszczy obowiązywały Reichmarki, czyli ta waluta, którą także stosowano w Niemczech. W historii mojej rodziny jest właśnie taka opowieść o tym, jak to te Reichmarki z dnia na dzień po wyzwoleniu miały nagle wartość papieru, bo nikt w momencie, kiedy tutaj do Bydgoszczy wkroczyli Rosjanie, już nie honorował tych marek i te wszystkie transakcje, które zostały zawarte przed tym właśnie w tych Reichmarkach powodowały, że wielu plajtowało, bo nagle zostawało z dużą ilością papieru
tak,
w ręku.
Takie losy są właśnie okrutnie czasami się obchodzą z posiadaczami, bo to nagle może się okazać z dnia na dzień, że to, co mamy w ręku jest...
Tylko papierem.
To jest to ryzyko.
No, ale II wojna światowa się zakończyła i...
Druga wojna światowa się zakończyła i powołany został do życia wówczas Narodowy Bank Polski, czyli instytucja, która do dzisiaj pełni funkcję banku centralnego w Polsce, jest bankiem emisyjnym, tak jak w wielu krajach, jedyną instytucją uprawnioną do emisji banknotów i monet obiegowych. I przy okazji, tak jak rozmawiamy, banknotów kolekcjonerskich. Jeszcze też warto podkreślić jedną taką datę, myśmy chwilkę już rozmawiali przed chwilą o tym, to jest rok 1995, tak? Denominacja w Polsce. Rozstaliśmy się wówczas z milionowymi banknotami. Myślę, że nie bez żalu czasem było być milionerem, chociaż w cudzysłowie, ale posługujemy się już teraz, proszę Państwa, ponad 20 lat, zobaczmy, tymi samymi nowymi banknotami, które rozmawialiśmy już w naszych audycjach też tutaj w radio, że są w tej chwili od 2014 roku zmodernizowane, są jeszcze bezpieczniejsze, jeszcze ładniejsze, natomiast ciągle te same nominały z tymi samymi wizerunkami.
Chociaż mówi się o tym, że i 500 zł ma też pojawić się na naszym rynku. Może to będzie następny krok w historii banknotów w Polsce, a może następnym krokiem będzie euro, czyli wkroczenie Polski do Eurolandu. Zobaczymy, to pokaże historia. Na razie posługujemy się złotymi, a mamy dla Państwa, ponieważ rozmawiamy z okazji wydania przez Narodowy Bank Polski kolejnego kolekcjonerskiego banknotu. To jest banknot, który został wydany z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski. Mamy dla Państwa taki jeden banknot. On będzie miał przeogromną wartość i myślę, że będą Państwo bardzo go chcieli w swojej kolekcji, ale mamy pytanie.
Tak, pytanie konkursowe dla tych z Państwa, którzy chcieliby mieć taki banknot, cieszyć się nim, podziwiać. Prosimy o odpowiedź na dzisiejsze nasze pytanie. Ile banknotów kolekcjonerskich Narodowy Bank Polski, począwszy od 2006 roku, do dzisiaj wyemitował?
Przez te 10 lat. Ile takich banknotów? Wystarczy podać liczbę. Dziękujemy za wizytę.
Dziękuję.
Polskie Radio PIK. Miło mi poinformować Państwa, że pan Leszek Beszczyński, nasz gość, został mianowany wicedyrektorem Bydgoskiego Oddziału Narodowego Banku Polskiego. A odpowiedź na nasze pytanie prosimy przesłać SMS-em pod numer 71 160. Odpowiedź poprzedzamy słowem PIK. No i oczywiście niech Państwo nie zapomną podać swoich danych i adresów, byśmy wiedzieli, komu z laureatów tego konkursu przekażemy właśnie ten jeden, jedyny, okolicznościowy banknot z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Kończymy nasze europejskie spotkanie na kujawsko-pomorskiej wsi. Andrzej Krystek.
Za chwilę będzie o europejskiej wojnie z producentami rzepaku oraz o finiszu składania przez rolników polskich wniosków o unijne dopłaty obszarowe. W Minikowie w ubiegłym tygodniu zebrała się silna europejska koalicja producentów rzepaku, by obchodzić Międzynarodowy Dzień Rzepaku, ale jakoś mało radośnie, bo bardziej z troską o eurorzepaku, bo takim razem się nazywała, i problemach, mówi wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Ryszard Kamiński.
Spotkanie europejskie, możemy tak powiedzieć, producentów rzepaku. Przyjechali tutaj rolnicy trochę z troską z całej Europy, w Związku Producentów Rzepaku, z Francji, z Anglii, z Niemiec, z Belgii, z Czech, z Litwy, z Brukseli, organizacje, które zajmują się rzepakiem i w ogóle produkcją roślinną. Najważniejsi producenci rzepaku z Europy, kłopoty dotyczące ochrony. Wycofuje się coraz więcej tak zwanych substancji aktywnych z różnych powodów. Największym kłopotem, największym tym dzisiaj tematem przewodnim są tak zwane neonikotynoidy, których przede wszystkim zakazano stosować w zaprawach nasiennych. Ochrona w sierpniu, kiedy siejemy rzepak, mniej niż gram zaprawy nasiennej dotychczas wystarczał, żeby ochronić rzepak przed śmietką. Wycofanie neonikotynoidów z zapraw spowodowało, że rolnik zamiast wydawać jak dotąd 30 zł na ochronę, dzisiaj wydaje 300 i zamiast jeździć mniej w pole i mniej opryskiwać, mniej, krótko mówiąc, truć środowisko, truje więcej, bo obliczono, że 5 razy więcej nawet trzeba wyjeżdżać w pole po to, żeby chronić przed śmietką. Powiedzmy sobie bardzo otwarcie, to również jest przeciw środowisku i przeciw tym, którzy chcą chronić środowisko.
Juliusz Młodecki, jestem prezesem Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, a przede wszystkim jestem rolnikiem, mam gospodarstwo w gminie Sadki w powiecie nakielskim. Rzepak jest dla gospodarstw towarowych bardzo ważną rośliną, wielu rolników jest w Polsce zainteresowanych uprawą rzepaku, około 90 tysięcy gospodarstw i to są gospodarstwa towarowe. Decyzją Komisji Europejskiej wycofywane są, czy są próby wycofywania kolejnych substancji aktywnych. Nie przeciwstawiamy się wycofaniu tych substancji, które są rzeczywiście szkodliwe. Budzi wątpliwości. To wycofanie całej grupy neonikotynoidów uniemożliwia nam skuteczną ochronę w okresie jesiennym, ale nie mamy racjonalnych zamienników. Ten rok pokazał, że tak osłabione rośliny są bardziej narażone na wymarznięcie. Mamy bardzo poważne wątpliwości co do wiarygodności badań, które potwierdzają rzekomą szkodliwość zapraw neonikotynoidowych dla pszczół. Współpracujemy z tym ściśle ze środowiskiem naukowym, Instytutem Ochrony Roślin, a zaprosiliśmy naszych przyjaciół z zagranicy, ponieważ Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku jest członkiem Europejskiego Aliansu Oleistych. Wspólne stanowisko w tej kwestii, bo to są zagadnienia, które poruszamy dosyć często na posiedzeniach grup roboczych COPA-COGECA, na której Krajowe Zrzeszenie aktywnie uczestniczy. Oczywiście postęp w stosowaniu środków ochrony roślin na przestrzeni lat dokonał się przeogromny. Dzisiaj już nie ma w ofercie środków pierwszej, drugiej czy wręcz trzeciej klasy toksyczności. Ale my nie możemy być pozbawieni narzędzi skutecznej ochrony naszej plantacji. Za chwilę, jeśli wejdzie umowa stowarzyszeniowa ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie jest mniejsza presja na tak zwaną ochronę środowiska, gdzie stosuje się najnowsze osiągnięcia łącznie z inżynierią genetyczną, no my nie możemy zostać bez narzędzi.
Krzysztof Pejka, gmina Szubin. Zwykle około 150 hektarów rzepaku uprawiam. W obecnym roku niestety większa część rzepaku wymarzła. Pewnie nam Komisja Europejska będzie chciała utrudnić produkcję, bo tak jak zresztą wycofanie części insektycydów w poprzednich latach jakoś się nie przekłada na mniejsze zużycie pestycydów, tylko trzeba zabiegów robić więcej i straty z tego powodu są widoczne. Koszty niestety rosną, a straty było widoczne, szczególnie ubiegły rok właśnie występowanie śmietki, która w dużym stopniu ten rzepak uszkadzała i też pewnie się przyczyniła do większego wymarznięcia rzepaku.
Pan profesor Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin w Poznaniu.
Jest problem tylko w rzepaku jarym. Dlatego powinno być ograniczenie zapraw, w jarym powinien być zakaz. Kwitnie w czerwcu i wówczas mogą być problemy z przejściem zapraw do pyłku i do miodu później i do pszczół. A jeżeli chodzi o rzepak ozimy, to jest 8 miesięcy, nie ma takiej możliwości i badania i naukowe, i polskie, i niemieckie, francuskie, angielskie wykazały, że tego problemu nie ma. Jest problem tylko dla rzepaku jarego, a nie dotyczy to zimnego. I zaprawy są metodą najlepszą, dlatego że zaprawa pozwala zaoszczędzić nawet kilka opryskiwań. Lepsze jest stosowanie zapraw, czyli stosujemy na materiał siewny i stosujemy punktowo. A jak opryskujemy pole, to opryskujemy całe pole. I wówczas są straty dla pożytecznych organizmów. I wycofanie przez Unię Europejską, właściwie wstrzymanie na 2 lata.
Właśnie czasowy zakaz.
Czasowy, ale czasowy już minął 1 grudnia, czyli od pół roku ten zakaz dalej obowiązuje, aż Unia przeanalizuje pod koniec roku tego lub w przyszłym roku 17 i albo zezwoli, albo nie, ale jeżeli chodzi o szkodniki i o zaprawy, to sprawa jest bardzo ważna, żeby jednak dobrze chronić przed szkodnikami. Inne państwa przywróciły zaprawy, na przykład Dania, kraje skandynawskie przywróciły. U nas być może za kilka lat tego zakazu nie będzie, ale na razie taki zakaz jest.
Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pani Ewa Lech.
Wnioski i petycje odbieraliśmy od producentów rzepaku, ale również wiele protestów od pszczelarzy. Jedni są za, drudzy przeciw, a my musimy pośrodkować. Sytuacja najtrudniejsza będzie w tym roku, bo nie ma takiej zgody na stosowanie neonikotynoidów. Natomiast z informacji jeszcze nieoficjalnych wiemy, że w Anglii zdaje się, że nowy środek dostał zezwolenie na stosowanie i jesteśmy na dobrej drodze, bo być może a prawdopodobnie w przyszłym roku będzie w Polsce zarejestrowany nowy środek, więc problem jest przejściowy. Myślę, że to będzie problem rozwiązany w przyszłym roku.
Przygotowane jest stanowisko, które ma trafić do komisarza Unii Europejskiej, do Parlamentu Europejskiego, do ministra Krzysztofa Jurgiela, po to, żeby te postulaty przekonały polityków, że warto przywrócić stosowanie tych neonikotynoidów warunkowo, częściowo, precyzyjnie w ramach tej tak zwanej integrowanej ochrony, żeby służyło rolnikom, służyło rzepakowi, a nie powodowało zatrucia środowiska.
Już tylko tydzień pozostał rolnikom na złożenie wniosku o tak zwane płatności obszarowe bezpośrednie za rok 2016. Termin przedłużony przez Komisję Europejską o miesiąc, bo pierwotnie upływał w połowie maja, teraz w połowie czerwca. I jak kujawsko-pomorscy rolnicy składają te wnioski? Przy telefonie w Toruniu pani Katarzyna Kaczmarek-Sławińska, dyrektor oddziału Kujawsko-Pomorskiego Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
W naszym województwie na dzień dzisiejszy mamy tych wniosków powyżej 50 tysięcy. Patrząc na rok ubiegły, gdzie mieliśmy 64 400, to mamy około 78% w tej chwili. I dlatego bardzo zachęcamy do tego, żeby składać te wnioski jak najszybciej, nie czekać do ostatniej chwili. Z uwagi na to, że pracownicy biur powiatowych mogą poświęcić trochę więcej czasu na ocenę wizualną tego wniosku, ewentualnie na odpowiedzi naszych beneficjentów, które by się zdarzyły w trakcie odbierania tych wniosków.
Potem już nie będzie czasu na to, by szczegółowo badać wniosek.
Potem proszę wybaczyć, ale jest to już czynność typowo techniczna, czyli przyjęcie wniosku, odznaczenie wszystkich wymaganych pól, wizualizacja, czy nie brakuje żadnych pól wymaganych i odłożenie wniosku do segregatora.
I wtedy dopiero weryfikacja, oczywiście tak, z możliwością wzywania składającego wniosek. A w których biurach powiatowych najsłabiej i gdzie jest najlepiej?
Jak tu zwykle bywa w dużych miastach, czyli Bydgoszcz 72%, Inowrocław również 72%, 74% Toruń. Natomiast prymusami są na pewno powiat chełmiński, tucholski i rypiński. Już powyżej 84% w tej chwili.
Tam może nie będzie kolejek, ale pewnie kolejki będą właśnie z tych powiatów.
Tak. Wokół dużych miast. Też jakby tutaj wychodząc naprzeciw pewnego rodzaju oczekiwaniom, bo to co roku jakby utarło się już taką tradycją jest, że biura powiatowe wydłużają czas przyjmowania wniosków. My też podjęliśmy taką decyzję, że od 8 do 15 czerwca te godziny urzędowania będą wydłużone do godziny 18. Oczywiście w dniu 15 czerwca do ostatniego klienta.
Czyli do północy.
Tak.
Bo tutaj się liczy data stempla.
Tak, tak jest. 14, 15, myślę, że to już tradycyjnie czasami po 100 wniosków, po 200 przypada. Także to jest kilka procent na ten ostatni dzień sobie zakładamy.
Być może wynika to z niedocenienia wagi sprawy, ale też może i z kłopotów, jakie nastręcza wypełnianie wniosków. Z czym najwięcej zatem kłopotów mają rolnicy?
Najczęściej jest to powierzchnia PEK, powierzchnia ewidencyjno-gospodarcza. Tam jest do wniosku dołączana co roku taka tabela informująca o powierzchniach poszczególnych działek ewidencyjnych. No jeśli ona się zmienia, to trzeba wniosek po prostu jeszcze raz przepisać daną działkę ewidencyjną, daną działkę rolną, uzupełnić wszelkiego rodzaju dane. Czasami rolnicy, kiedy mają kilka upraw i jeszcze podlegają dywersyfikacji, mają problemy z wyrysowaniem tych załączników graficznych, czy tam ma być linia ciągła, przerywana, bo to też ma swoje jakieś znaczenie.
Zwłaszcza, że w tym roku jeszcze było bardzo dużo przesiewów po wymarzniętych ozieninach. W naszym województwie akurat najwięcej.
Zgadza się. Także tutaj też rolnicy do ostatniej chwili pewnie zwlekali z uwagi na decyzje, które musieli podjąć w sprawie właśnie przesiania pól. No tutaj zostali postawieni przed faktem dokonanym przez przyrodę. Musieli podjąć decyzję, oczywiście uwzględniając przepisy dywersyfikacji, że muszą być te grupy roślin zgodnie z wymogami. Odbieraliśmy pewne sygnały z ODR-ów, gdzie pracownicy mówili, że w pewnym momencie nastąpiło spiętrzenie tych prac, bo i modernizacja, która była przyjmowana.
No właśnie wnioski na modernizację też ruszyły.
I w tym momencie mieliśmy te wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich. Zazwyczaj to są ci sami doradcy, którzy wypełniają jedne, jak i drugie wnioski. Więc im tutaj wydłużenie tego czasu przyjmowania wniosków przez nasze biura powiatowe jak najbardziej było na rękę.
A do tego jeszcze doszło ostatnio przyjmowanie wniosków na zalesianie.
Też, ale to jest, jak co roku obserwujemy, marginalne, jest kilka...
W naszym rolniczym województwie mało się zalesia.
Mało. Gruntów. Jednak tych pierwszych programów zalesieniowych było to znacznie więcej, bardziej popularne, bardziej dostępne były warunki. Natomiast teraz to widzimy, że rzadko jest to jeden, dwa wniosek w biurze powiatowym.
Teraz najważniejsza sprawa to złożenie w terminie wniosków o dopłaty obszarowe, bo jeśli nie zdążymy...
No będą kary. Za każdy dzień opóźnienia jest to 1% płatności całości. Bardzo prosimy o to, żeby jednak one były złożone w terminie.
A z tymi karami i tak trzeba złożyć do konkretnego terminu?
25 dni od 15 czerwca do 11 lipca.